dzisiaj bez słuchawek, wiecie co, bo to jakoś tak sprawniej pójdzie. Poza tym włosy mi wyschły, wiecie, te słuchawki są po to, że jak mam włosy mokre, żeby nie wyglądał po prostu jak wiecie, no, jakieś tam tego, nie wiem, no. W każdym razie, cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj dzień się zaczął dla mnie bardzo wcześnie, zresztą dla wielu z was o godzinie 5 różańcem, ale później w sumie to chyba się już nawet nie położyłem, tak więc spałem jakieś półtorej godziny. Mówię o tym dlatego, że jeśli bym tutaj coś, że tak powiem, gdakał, coś tam, jakieś takie były problemy z komunikacją moją, to bardzo was serdecznie przepraszam, ale chcę się dzisiaj z wami tym materiałem podzielić, a nie mam kiedy tego nagrać, nie mam kiedy indziej tego nagrać. Po pierwsze, nie wiem, czy ja wam wspominałem o takiej książce najnowszej poświęconej ojcu Pio, Spotkania z duchową córką świętego ojca Pio, która wspomina na przykład różne cudowne wydarzenia, których była świadkiem w związku z postacią świętego ojca Pio. Między innymi takie momenty bilokacji, kiedy święty ojciec Pio do niej przychodził, chociaż był gdzie indziej, czy też jej się przyśnił, czy różnego rodzaju proroctwa, które wobec niej wypowiadał, a nawet może bez tego cudzysłowia. Ta książeczka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Będę z niej korzystał na pewno na porannym różańcu, chociaż tutaj są takie te historie bardzo długie. Może sobie ją kiedyś tutaj omówimy. To tak, na początek mówię o niej, bo już dawno miałem wam o niej wspomnieć, a no, jak jest w sklepiku mocsłabości.pl jako nowość, no to chcę zaznaczyć, że rzeczywiście. I dziś chcę wam polecić, można powiedzieć, węgierski dzienniczek węgierskiej świętej Faustyny Kowalskiej, a mianowicie Płomień Miłości Elżbiety Kindelman, węgierskiej mistyczki. Na samym początku dodam, że ta książka jako nowość jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, została wydana pod patronatem waszego, naszego kanału. Zobaczcie, logo widnieje z tyłu. Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Uwaga! Fatima, rok 1917, później święta Faustyna i Elżbieta Kindelman. To jest, można powiedzieć, ten taki trójkąt, prawda? W którym przekazywana jest dla nas, współczesnego człowieka, katolika XXI wieku, prawda o Iskrze, o której mówiła siostra Faustyna, o nabożeństwie Niepokalanego Serca Maryi, o którym mówiła Matka Boża w Fatimie, i o Iskrze, która staje się płomieniem. Naprawdę, to jest kontynuacja dzienniczka świętej Faustyny. Święta Faustyna mówi o tym, że iskra wyjdzie, iskra nadejdzie, że tak powiem, iskra rozbłyśnie, a tu już mamy mowę o płomieniu miłości. I na samym początku zaznaczę, powołując się na specjalistów, którzy badali tę książkę, bo przypomnijmy, że ten dzienniczek, te zapiski Elżbiety Kindelman, tu są zapiski słów, które usłyszała Elżbieta Kindelman od Jezusa, zostały zatwierdzone przez miejscowego prymasa Węgier właśnie w tym czasie, kiedy te zapiski były gromadzone, spisywane i badane, tak jest. Natomiast specjalista od tegoż, ksiądz Dariusz Dąbrowski, który z kapłanem kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, zaznacza: nie chodzi tutaj o żadne nowe nabożeństwo. Tu chodzi o to, abyśmy wszyscy wzięli udział w misji Kościoła, w misji Chrystusa, w misji, którą daje nam, przekazuje, powierza przez Maryję Zbawiciel. O co chodzi, jak chodzi, kto przychodzi, kto wychodzi, kto zostaje. Zostańcie, zapraszam was serdecznie. Teraz oczywiście to nasze już tradycyjne intro i zapraszamy. Ja tutaj muszę, słuchajcie, troszkę żwirku po kotach usunąć, bo wariaciska tutaj dzisiaj biegały, wariowały. No, zaraz się widzimy. No dobra, czyli tak, tu się nagrywa, tu widać, tu słychać. Dobra. Słuchajcie, zaczynamy, bo jest mnóstwo materiału, które chcę wam omówić w ogóle. No, też sobie sprawdziłem parę kwestii związanych z tym, że dzienniczkiem węgierskiej świętej Faustyny. W Piśmie Świętym porównałem z terminologią grecką, o co chodzi, jak chodzi, to zaraz wam wszystko wytłumaczę. Natomiast najważniejsza sprawa. Fatima, rok 1917, Matka Boża przychodzi, prosi dzieci, aby przekazały papieżowi konieczność rozpowszechnienia nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, czyli nabożeństwa Niepokalanego Serca Maryi, w którym zadośćczynimy za rany zadawane Niepokalanemu Sercu Maryi. Uwaga, tutaj od razu dodam, kult Niepokalanego Serca Maryi, czy może inaczej, istota kultu Niepokalanego Serca Maryi dotyczy kultu Najświętszego Serca Chrystusa. To znaczy kult Niepokalanego Serca Maryi wskazuje na kult Najświętszego Serca Chrystusa. Maria wskazuje na Chrystusa. Kult Maryi odnosi się i przede wszystkim nabiera swój sens w kontekście kultu Chrystusa. Tak. Te dwa serca, Niepokalane Serce Maryi, Najświętsze Serce Chrystusa, są tak naprawdę zogniskowane wokół Bożej miłości. A zatem Fatima, rok 1917, nabożeństwo wynagradzające Sercu Maryi. Później święta Faustyna, żyjąca w latach 1905-1938, która w dzienniczku przekazuje nam słowa Chrystusa o iskrze, która wyjdzie z Polski, ale która tak naprawdę może wyjść z każdego miejsca na świecie, jeśli będziemy posłuszni Chrystusowi. Iskra, a skoro jest iskra, no to z tej iskra jest po to, żeby z niej stał się płomień, ogień. I dlatego do tej trójcy Fatima, święta Faustyna dołącza, znaczy ten trójce, w cudzysłowie oczywiście, trójce tworzy z Fatimą i ze świętą Faustyną Elżbieta Kindelman, gdzie jest mowa o płomieniu Bożej miłości. Teraz tu mam zaznaczone początek, strona 7, żeby wam przeczytać. Książka, słuchajcie, ma ponad 430 stron, jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Jest tu mnóstwo treści, którymi się chcę z wami podzielić i naprawdę mam nadzieję, że ten film długi nie będzie. Wy już wiecie, jaki ten film będzie długi. Ja nie wiem, chociaż ja go nagrywam, jeszcze nie wiem, jaki będzie długi, a wy go nie nagrywaliście i wiecie, jaki ten film długi jest. Tak więc to też jest dla mnie zagadka, jak to się w ogóle dzieje, prawda, w tej przestrzeni internetowej. No, dobra, żartuję, albo może i nie. Strona 7. Na samym początku, bo ktoś powie, dobra, znowu jakieś objawienia prywatne, jak już rzekłem, zostały one zatwierdzone przez prymasa Węgier. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, posłuchajcie, Sobór Watykański II o objawieniach prywatnych. Fragment Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Przepraszam bardzo, tak robię, a to są kłaczki. Lumen Gentium numer 12. Ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite, a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. Sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, aby nie gasić ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre. To o objawieniach prywatnych Sobór Watykański II. I dalej. W związku z tym oraz zgodnie z dekretem Ojca Świętego Urbana VIII poddajemy wszystkie opisane w tej książce świadectwa łask, objawienia i inne treści osądowi Kościoła, którego w żaden sposób nie zamierzamy uprzedzać. To jest wprowadzenie do tej książki, do tego dzienniczka. Na mocy zaoprobowanego przez papieża Pawła VI i promulgowanego przez niego w Acta Apostolice Sedis 58/16 z 29 grudnia 1966 roku dekretu Kongregacji Nauki Wiary z 15 listopada 1966 roku dozwolone jest wydawanie publikacji poświęconych wizjom i objawieniom również bez imprimatur, czyli aprobaty władz kościelnych, z prostego powodu. Tych objawień jest bardzo dużo. Biskup lokalny bada takie objawienia. Tutaj mamy zgodę prymasa Węgier co do autentyczności tych objawień. W związku z tym, żeby to jeszcze, jak to mówi, prawda, Mati Borek, którego serdecznie pozdrawiam, on na pewno takich kanałów nie ogląda, mądrzejsze rzeczy ogląda. Żeby to uplastycznić, przechodzę na strony 23. A czemu tutaj akurat tak sobie zapisałem, że tu masz przejść, bo co? Aha. Iskra. Słuchajcie, o co chodzi z iskrą? Mamy Fatimę, nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. No ale Fatima, prawda, no to nabożeństwo wciąż jest wprowadzane w Kościele i wciąż nie objęło całego Kościoła, nie objęło wszystkich parafii. W związku z tym pojawia się święta Faustyna i iskra. Iskra, słuchajcie, o której mówi jeden z największych świętych mistyków, doktor Kościoła, święty Jan od Krzyża, w żywym płomieniu miłości. Ale zanim święty Jan od Krzyża, zobaczcie, jaka to jest potężna tradycja. To nie jest jakiś wymysł jakiejś Elżbiety Kindelman, która coś tam usłyszała i nagle o płomieniu miłości mówi. Teraz znowu objawienia prywatne. Nie. To ma... To, czyli ten dzienniczek potężny, ponad 400-stronicowy, ma swoje źródła we świętym Janie od Krzyża, w świętej Faustynie, ale także w Fatimie. Co więcej, także również w Księdze Wyjścia i w pewnych słowach Jezusa, które dzisiaj sobie rozbierzemy, że tak powiem, od strony znaczeniowej tychże terminów, powołując się na ten słownik grecki. Przepraszam, już mnie coś wcięło, coś mnie zawiesiło. Czekajcie, zrobimy przerwę krótką. No dobrze, zatem cytuję Płomień Miłości, żebym nie musiał wciąż powtarzać. Ta książka dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl. Strona 21. Choć we chrzcie otrzymaliśmy Boże życie, nasza ludzka natura się nie zmieniła i nie pozbyliśmy się złych skłonności. Drzemią one w nas i wciąż są nam bliższe niż dobro. Święty Paweł mówi, że chociaż wiem, co jest dobre, to jakoś tak zawsze wyjdzie, że łatwiej jest mi czynić zło. Iskierka Bożej miłości żyje w nas jednak i zaczyna działać. Ma ona stopniowo wypleniać całe zło, aby coraz bardziej ukazywało się w nas to, co dobre i święte. Dlatego ta iskierka musi się w nas powiększać, musi się stać dużą iskrą. I nie tylko to. Bóg pragnie, by dzięki naszej współpracy iskra Jego miłości stała się ogniem, płonącym ogniem, pochłaniającym, niszczącym w nas wszystko, co złe i niedoskonałe. W ten sposób Bóg chce nas oczyścić i uświęcić. Jeżeli dusza nie będzie czynić przeszkód łasce, lecz będzie jej uległa, to już tu na ziemi może osiągnąć pełnię doskonałości, wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Będzie to nagroda za jej wierność, za stałość w miłości. Pierwszym, który intensywnie zgłębiał poszczególne fazy tej przemiany duszy, był święty Jan od Krzyża, pamiętamy, żyjący w połowie XVI wieku. W drugiej połowie XVI, no, od 1542 roku. O nim doktorze Kościoła i mistycznym teologu wielkiego formatu Urząd Nauczycielski Kościoła stwierdza, że napełniony świętym duchem Boga napisał księgi niebiańskiej mądrości. To jest zdanie Kościoła na temat świętego Jana od Krzyża. W swoim dziele Żywy płomień miłości, księga druga, mistyk w niezrównany sposób opisuje miłość Boga stępującą, uwaga, na każdą duszę. Wewnętrznie przeniknięty opisywanymi prawdami, po mistrzowsku opisuje oczyszczające i uświęcające działanie płomienia miłości w różnych fazach życia duchowego duszy, przygotowującego ją na zjednoczenie z Bogiem. Patrząc z perspektywy Boga, jest to działanie zbawcze. Dla duszy oznacza ono jednak bolesny proces oczyszczania i uszlachetniania. No po prostu wypalanie ran naszych grzechów, wypalanie ran naszych słabości, po to, aby moc w słabości się doskonaliła, żeby w naszym sercu było miejsce na Bożą łaskę, Bożą moc, Boże działanie. Następnie święty mistyk ukazuje, jak Boża iskra, przenosząc nas na coraz wyższe stopnie miłości, rośnie w nas, aż w końcu rozpala się w duszy jasnym płomieniem. Bez iskry nie byłoby płomienia. I zaryzykuję takie stwierdzenie, że bez świętej Faustyny, bez jej orędzia o iskrze, która rozpali cały świat Bożym miłosierdziem, nie byłoby płomienia Bożej miłości niepokalanego serca Maryi, nie byłoby tego dzienniczka Elżbiety Kindelman. No dobra, to słuchajcie, czytamy, czytamy dalej. Szatan chce zniszczyć świat ogniem atomu. Nie trzeba jakby tego udowadniać. Jeszcze parę miesięcy temu właściwie między bajki włożylibyśmy poważne mówienie o zagrożeniu wojną atomową, jądrową i tak dalej. Natomiast Bóg chce ocalić świat ogniem swej miłości. Szatan małpuje Boga, a Pan Bóg zawsze jest o krok przed szatanem. Jest to krok na miarę całej wieczności. W związku z tym szatan tak naprawdę nie jest żadnym równorzędnym przeciwnikiem dla Boga. I tutaj taki apel, który, no, bo z którym podpisuje się wielu kapłanów. W naszym życiu duchowym nie skupiajmy się na szatanie. Skupiajmy się na Chrystusie, bo On się wszystkim zajmie. Jezu, Ty się tym zajmij. To nie szatan jest istotą naszej wiary. To nie szatan jest istotą naszego życia duchowego, ale Chrystus. Też trzeba sobie jakby odwrócić tutaj te proporcje. Szatan tyle, że tak powiem, prawda? A Chrystus całe wszystko, czyli wieczność. I zanim przejdziemy, bo chcę wam przeczytać najciekawsze fragmenty z Płomienia Miłości Elżbiety Kindelman, najciekawsze słowa, które usłyszała od Chrystusa, zacytuję, słuchajcie, co to jest, strona 21 mam zapisane? Strona 21? A czekajcie, bo jeszcze coś tutaj mi patrzy. Wszystko jest tak jak na żywo prawie to się dzieje. A no czytałem to, no co ty żeś chłopie, no. A 23... Aha, dobra, bo jeszcze to miałem wam przeczytać, dobra. Czym jest płomień miłości? Jeżeli serce Jezusa nazywamy źródłem, to płomień miłości jest strumieniem, który płynie do nas z tego źródła. Jeżeli serce Jezusa postrzegamy jako mieszkanie trójjedynego Boga, to płomieniem miłości rozpalonym w sercu niepokalanej dziewicy przez Ducha Świętego jest sama wcielona miłość, narodzony z Ojca, Syn Boży, Jezus Chrystus. Święty Augustyn, biskup i doktor Kościoła, przedstawiany niekiedy w sztuce sakralnej z płonącym sercem w dłoni, tak się modlił. Niech się rozpali we wnętrzu moim żywy węgiel Twojej miłości, niech się wzmaga i rozpali ogniem potężnym. Niechaj się pali nieustannie na ołtarzu serca mego, niech żarzy się we wnętrznościach moich i niech płonie w głębi mojej duszy, obym w dniu mojej śmierci stanął doskonały przed obliczem Twoim. Amen. Odpowiedź mamy, w jaki sposób mamy reagować, mamy na zło. Zło dobrem zwyciężaj. Ogień atomu, że tak powiem, Pan Bóg zwycięża ogniem Bożej miłości. Ogień nienawiści zwyciężaj ogniem miłości. To nie jest równorzędny ogień. Ogień nienawiści kompletnie nijak się ma do ognia miłości. Po prostu wystarczy takie pstryknięcie, właśnie taka iskra, o której mówiła święta Faustyna, żeby ten, że tak powiem, pseudo-ogień miłości, który sam w sobie nie ma żadnej mocy stwórczej, tylko deformującą, stał się jakimś gruzowiskiem. Nie wiem, czy płomień się może stać gruzowiskiem, chyba już teraz posadziłem. Dobra, zanim, słuchajcie, to, co chcę wam przeczytać, to teraz fragment z Pisma Świętego, Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 12, werset 49. Chrystus mówi: przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, aby on zapłonął. I teraz sobie sprawdziłem w słowniku greckim, co oznaczają te dwa słowa, ogień i zapłonął. Znaczenie greckie. Ogień po grecku pyr dokładnie i dosłownie oznacza to, co oznacza, czyli ogień. Ale niezastąpiona Biblia Jerozolimska przy tym fragmencie odsyła nas do fragmentu z Księgi Apokalipsy, rozdział 3, werset 18. Apokalipsa 3:18, czyli z tym wersetem o płomieniu, który ma zapłonąć, związany jest według specjalistów od Pisma Świętego ten właśnie fragment z Księgi Apokalipsy 3:18. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział. Tu jeździ jakieś wariacisko, że... I by nie ujawniła się haniebna twa nagość. To jest ta nagość haniebna, która cechowała Adama i Ewę. To znaczy, zrzucili z siebie, że tak powiem, świętość, przynależność do Boga, chociaż wszyscy należymy do Boga, nie do szatana, ale tą przynależność pierwotną, i stali się nadzy. To znaczy, stali się, że tak powiem, zrzucili z siebie ową tarczę, która chroniła ich przed działaniem, przed pokusami, przed atakami złego. Oraz balsamu do namaszczania twych oczu, byś widział płomień, który powoduje, że nasze serce widzi, oczyszcza nasze na oczy naszego serca właśnie płomieniem, tym, żebyśmy widzieli miłość, a nie nienawiść. Tu nie chodzi o jakieś naiwne teraz wmawianie, że mamy wszystkich kochać. To prawda, mamy wszystkich kochać, ale posłuchajcie, o co chodzi. Bo żebym nie mówił od siebie, bo to moje gadki to są niepotrzebne tam. Specjaliści wyjaśniają ten fragment o ogniu oczyszczonym. W pierwszym stychu chodzi o prawdziwe bogactwa życia duchowego. Zobaczcie. Czyli ten płomień, który ma w nas zapłonąć, o którym mówi Chrystus, to jest pragnienie Chrystusa, abyśmy otworzyli się na całe bogactwo życia duchowego. I jak już jesteśmy w Księdze Apokalipsy, rozdział 3, werset 18, tutaj Biblia Jerozolimska przy tym fragmencie wskazuje: idź do Izajasz 55:1, bo tam się dowiesz trochę więcej na temat tego, co tutaj się wydarza, że tak powiem. Czyli zobaczcie, z Ewangelii według świętego Łukasza poszliśmy sobie do Apokalipsy według świętego Jana i teraz Apokalipsa kieruje nas do księgi proroka Izajasza 55:1. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie, dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Ogień, który oczyszcza, jest również w cudzysłowie wodą, która daje życie, która zachowuje życie. Daje, zachowuje w nas życie wieczne. Miłość, która jest istotą Trójcy Świętej, daje życie. Wszystko, co czynimy poza miłością, tak naprawdę czynimy w śmierci, że tak powiem, jak kiedyś powiedział ojciec Krzysztof Pałys: tu na ziemi mamy wszystko pożyczone. Nic nie mamy od siebie, dla siebie, no, przez siebie. No. Chyba że grzech, to tak. Posłuchajcie. Ostatnie napomnienie, by uczestniczyć w dobrach Nowego Przymierza i nawrócić się, póki jeszcze czas. O to chodzi. Nawrócić się, póki jeszcze jest czas. A zatem, ów płomień miłości, która ma zapłonąć, to jest wezwanie do nawrócenia. To jest wezwanie do tego, o czym zaznacza prorok Izajasz. Nawrócenia, dopóki jest czas. Ale jeżeli sięgamy sobie do słownika greckiego i sprawdzamy termin zapłonął, to on po grecku brzmi anefte, czyli, uwaga, rozniecić, rozpalić. Ten sam termin jest użyty w liście świętego Jakuba, rozdział 3, werset 5. I chodzi tam o język, który jest jak ogień, który może spalać, który może niszczyć. A więc zobaczcie, jakie to jest bogactwo Pisma Świętego, Słowa Bożego. I co tu jeszcze wam muszę powiedzieć sobie? Zaznaczyłem. No tak, płomień. Właśnie płomień. Jeżeli jest ciemno, jeżeli jest zimno, potrzebujemy płomienia. Kto traci nadzieję, idzie na zatracenie, jak Judasz, który popełnił, prawda, samobójstwo właśnie w owej szatańskiej beznadziei, ciemności, bez płomieniu, że tak powiem, bez miłości. Naopowiadałem, no to teraz słuchajcie, jedno założenie na samym początku. Pamiętajmy, że wszystkie objawienia prywatne są mniej ważne niż Pismo Święte i wszelkie modlitwy, łącznie z różańcem świętym, nie mają takiej samej mocy jak sakramenty święte. Pamiętajmy o tej hierarchii tych dóbr, tych narzędzi duchowych. Słowo Boże najważniejsze, a objawienia prywatne zatwierdzone przez Kościół, opowiadam. Ten dzienniczek został zatwierdzony przez prymasa Węgier. Są tylko, że tak powiem, nawet nie uzupełnieniem, ale zobrazowaniem tego, że Słowo Boże rzeczywiście działa w życiu konkretnych ludzi, mistyków, na przykład Elżbiety Kindelman, a różaniec nie ma takiej mocy jak sakramenty święte. Znaczy, nie możesz zamienić sakramentów świętych na różaniec, bo to jest jakby, tak byś zamienił, prawda, samochód na rower i chciał się pchać na autostradę. No nie. Po autostradzie, nie rowerem. I nie porównuję tutaj różańca do roweru, absolutnie nie. Może to jest takie porównanie trochę przypadkowe, które teraz zastosowałem. Chodzi o pewną hierarchię. Myślę, że rozumiecie, bo wy jesteście dużo mądrzejsi niż ja tutaj, prawda, z moim kiepskim gadaniem. Czy to mnie dobrze oświetla, czy nie? Bo to taki jeszcze taki pomarańczowy jest tu, taki ten. No to tak. 12 grudnia 1981 rok. Najświętsza Dziewica powiedziała do Elżbiety Kindelman: o córko i wszystkie moje ukochane dzieci, uważajcie, szatan chce wam odebrać nadzieję. No właśnie, kto traci nadzieję, idzie na zatracenie drogą Judasza. On dobrze wie, czyli szatan, że jeśli mu się to uda, odbierze wam wszystko, bo duszy, która straciła nadzieję, nie musi już nakłaniać do grzechu. Dlaczego dzisiaj tak łatwo niektórym ludziom, na przykład mi, jest czynić grzech? Bo może tracę nadzieję. No. Człowiek, który stracił nadzieję, żyje w przerażającym mroku. Na nic nie patrzy już oczami wiary, cnota i wszelkie dobro tracą dla niego wartość. Dzieci, niestrudzenie módlcie się za siebie nawzajem. Pozwólcie działać łaską płomienia mojej miłości. Módlcie się za siebie nawzajem. Dary łaski Matki Bożej. Tu bardzo ważny fragment, w którym Maria będzie bezpośrednio wskazywała na Chrystusa. Daję wam do dyspozycji nowy środek, promień światła. Jest to płomień miłości mojego serca. Jestem matką łaskawą i kochającą, która w jedności z wami was ratuje. Ten pełen łask płomień, który daje wam moje niepokalane serce, powinien wędrować od serca do serca, rozpalając wszystkie serca. Jego blask oślepi szatana, jest ogniem miłości i, uwaga, zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych ran mego Syna. Bez Chrystusa nie byłoby nic. No. Czytamy dalej. Córko, płomień mojej miłości tak się rozpalił, że pragnę wam przekazać nie tylko całe jego światło, ale i cały jego żar. Płomienia mojej miłości, tak wielkiego i potężnego, nie mogę już dłużej w sobie powstrzymywać. Z wielką siłą tryska on z mojego serca, aby was ogarnąć. Moja rozlewająca się miłość pochłania nienawiść piekła, aby jeszcze więcej dusz zostało ocalonych od wiecznego potępienia. Na zło odpowiadaj dobrem, na nienawiść miłością. Będę wam pomagać w sposób niemal cudowny, tak że stale będziecie to dostrzegać. To było z 19 października 1962 roku i dalej. Pragnę, by płomień miłości mojego niepokalanego serca, który dokonuje cudów w głębi ludzkich serc, największym cudem nie jest uzdrowienie, chociaż też to jest cudem, ale przemiana głębi naszego serca. To jest największy cud, bo przecież z serca wychodzą nasze myśli, nasze uczynki. I wszystkie... Stał się znany wszędzie, tak jak na całym świecie znane jest moje imię. Działaniem łaski płomienia mojej miłości pragnę objąć, uwaga, wszystkie ludy i narody, również te, które nie poznały jeszcze Chrystusa, nie tylko te, które należą do Kościoła katolickiego, lecz i wszystkie dusze na świecie oznaczone znakiem krzyża mojego boskiego Syna. Kto jest oznaczony znakiem krzyża? Wszyscy, bo za wszystkich umarł Chrystus na krzyżu, za wszystkich. Matka Boża mówi... Ocal siebie, dając świadectwo wiary, ocalając innych. I uwaga, to wezwanie, aby płomień Bożej miłości ogarnął ludzi, dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich narodów, również ludzi niewierzących. Obietnice Matki Bożej zachęcają głównie do wynagradzania. Drugie, do uwielbiania świętych ran jej boskiego Syna, do zanurzania się w jego cierpieniu oraz do adorowania i uwielbiania Najświętszego Sakramentu. 6-7 listopada 1962 rok. Jeżeli ktoś spędzi godzinę przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub Najświętszy Sakrament nawiedzi, to w tym czasie szatan w tej parafii utraci władzę nad duszami, zostanie oślepiony. Jeżeli będziecie w stanie łaski uświęcającej, to jest 22 listopada 1962 roku, i weźmiecie udział we mszy świętej, w której uczestnictwo nie jest dla was obowiązkowe, wyleją się na was tak wielkie łaski płomienia miłości mojego serca, że w tym czasie oślepię szatana, a obfitość moich łask spłynie na tych, za których tę mszę ofiarujecie. Udział w ofierze mszy świętej w najwyższym stopniu oślepia szatana. Już możemy się domyślać, dlaczego prymas Węgier zatwierdził te objawienia. Bo po pierwsze wskazują one na Chrystusa, po drugie wskazują na sakramenty święte, na sakrament Eucharystii, jako główne narzędzie zjednoczenia z Bogiem i przy okazji też oślepienia szatana. Eucharystia nie jest po to, żeby oślepiać szatana. W ogóle to w Eucharystii nie chodzi w ogóle o szatana i w ogóle tam się przy Eucharystii nad szatanem nikt nie zastanawia, to nie to. Eucharystia jest zjednoczeniem z Chrystusem, ale Eucharystia również oślepia szatana. Przy okazji, że tak powiem, tak jak przy okazji, teraz tutaj odkładam Pismo Święte. Prośby Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki. Prośby Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki odnoszą się do nawrócenia, odnowy, uświęcenia dusz, a także do naszego zaangażowania w ewangelizację. I... Posłuchajcie, jeszcze fragment, pozwólcie, ile mam czasu. Dobra, jeszcze momencik. Główne miejsce w przesłaniach Maryi zajmuje święta misja ratowania grzeszników, zaczynając od samego siebie. Przecież istotą i celem działania łaski jej płomienia miłości jest ocalenie od nowa i uświęcenie dusz. Jak powiedział Pan Jezus, miejmy wspólny cel, ratowanie dusz. 17 maja 1963 rok. O jak bardzo pragnę grzeszników, 15 sierpnia 1964 rok. Nie może doznać potępienia ani jedna dusza, którą powierzyłem opiece moich kapłanów, 6 sierpnia 1962 rok, a 15 stycznia 1964 rok. Czytamy, chciejcie mieć udział w moim dziele odkupienia, powołałem was wszystkich do mojego dzieła odkupienia, 24 maja 1963 rok. Czego Pan Jezus pragnie dla swoich umiłowanych synów i córek? Aby dawali dobry przykład. 22 grudnia 1963 rok szli za natchnieniami Pana i przekonywali również inne dusze o ich doniosłości. Potrząsali letnimi duszami i dodawali duszom odwagi, unikali gnuśności, dobrze wykorzystywali czas, pozwalali się uzdalniać łasce Bożej do życia ofiarnego i apostolskiego, czyli współpraca z łaską Bożą. Często adorowali Najświętszy Sakrament i zachęcali do tego wiernych. Jak ratować duszę? Ofiara i modlitwa. Oto wasze środki. Krótko. Matka Boża oznajmiła. Im więcej znajdzie się ofiarnych, czuwających na modlitwie dusz, tym większa będzie moc płomienia mojej miłości na ziemi, gdyż siła ofiary i modlitwy zdławi ogień diabelskiej nienawiści. Ofiara i modlitwa, tym ratujemy duszę. Będę wspierać wasz trud nieznanymi dotąd, uwaga, cudami. Będą się one dokonywać cicho i łagodnie. To będą cuda niedostrzeżone. One się będą działy w naszym sercu, nawrócenie naszych serc, Izajasz 55:1, Apokalipsa 3:18. A w ten sposób wynagradzać mojemu synowi. Pan Jezus mówi zaś, czy mogę wam odmówić, gdy prosicie mnie o duszę? Nie, sprzeciwiłbym się wtedy przecież mojemu dziełu odkupienia. Zawsze wysłuchuję waszej wytrwałej modlitwy, wytrwałej. Do ratowania dusz w każdym czasie, w każdym miejscu i za każdego człowieka możemy podjąć każdą ofiarę, jak choćby cierpliwe znoszenie cierpienia duchowego i fizycznego, czy post i czuwanie na modlitwie. Ratować duszę możemy już poprzez ofiarowanie za nie naszej codziennej pracy. Duszą pomaga również nasz żal za grzechy, a nasze pragnienie ocalenia dusz zwiększa stopień oślepienia szatana, bo przecież już sama wola duszy jest miłością. Najlepszą formą wynagradzania Najświętszemu Sercu Chrystusa i jednocześnie przy okazji oślepienia szatana jest wierność naszym codziennym obowiązkom, temu, co Chrystus daje nam w codzienności jako nasze zadanie na tu i teraz, czyli naszej pracy, w naszej rodzinie, a cuda będą się działy, ale cicho i łagodnie. Matka Boża w październiku 1962 roku rzecze. Podczas modlitwy, poprzez którą oddaje mi się największą cześć, dodawajcie taką prośbę. Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego płomienia miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Te słowa nie mają być aktem strzelistym, lecz muszą stać się Waszą stałą modlitwą błagalną. Ostatecznie chodzi o to, aby najpierw w swoim sercu pozwolić zapłonąć płomieniowi ognia miłości. To przede wszystkim o to chodzi, żeby iskra, o której mówiła święta Faustyna, stała się płomieniem, żeby wynagradzanie niepokalanemu sercu Maryi, o którym mówiła Matka Boża w Fatimie w 1917 roku, było właśnie wyrazem płomienia, który rodzi się z iskry naszego ciągłego nawracania się. Bardzo wam serdecznie polecam, powiem wam szczerze, bardzo niesamowicie i z całego serca, Płomień miłości niepokalanego serca Maryi, Elżbieta Kindelman, książka ponad 400-stronicowa. Dziękuję, że patronem tej książki, tego wydania jest kanał mocsłabości.pl. Zapraszam was na codzienny różaniec tutaj, znaczy kanał Moc Słabości, a książka jest dostępna na sklepiku mocsłabości.pl. Proszę. Zapraszam was na codzienny różaniec tutaj na kanał i na profil TikToka Moc Słabości. O godzinie 5 rano w tym różańcu uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Ofiara i modlitwa. Nawrócenie zaczynane od samych siebie. Eucharystia traktowana jako zjednoczenie z Bogiem, a nie jako narzędzie do walki z szatanem. Eucharystia nie jest narzędziem do walki z szatanem, tylko przy okazji oślepia szatana, ponieważ w naszym życiu duchowym mamy się koncentrować na Chrystusie, tak jak Maryja była skoncentrowana na Chrystusie. Dlatego istotą kultu niepokalanego serca Maryi jest kult Najświętszego serca Chrystusa. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Elżbieto Kindelman, Święta Faustyno, Dzieci Fatimskie, prowadźcie nas i z wami do zobaczenia najwcześniej w niebie. Szczęść Boże.